Pieśń dwunasta. Syreny, Skylla i Charybda, bydło Heliosa. Skoro okręt nasz prądy oceanu minął i na bezkresny przestwór wód morskich wypłynął, pędzim k wyspie Ajai, gdzie Eos się rodzi, gdzie mieszka z swym orszakiem i gdzie Helios wschodzi. A stanąwszy u brzegu przy piaszczystej ławie, wysiadamy z okrętu, znużeni w przeprawie, spać się kładziem i śpimy do jutrzenki świtu. Rankiem, gdy zrumieniła Eos strop błękitu, pchnąłem do zamku Kirki część druhów, by zwłoki Elpenora przynieśli tu, nad brzeg zatoki. Potem drzew nacinawszy na wzgórku nad morzem, ze łzami i żalami na stosie go złożem. A gdy trupa i oręż ogień strawił razem, sypiem nad nim mogiłę, nakrywamy głazem. A na wierzchu mogiły zatykamy wiosło. Wszystko, cośmy zrobili, prędko się doniosło do Kirki. O powrocie już uwiadomiona. Sama wnet przyszła strojna, za nią panien grona niosły czerwone wino, kołacze, mięsiwa. Bogini przystąpiwszy do nas się odzywa. Wy żywi, a w umarłych chodziliście kraje. Śmierć dwukrotna, na jednej inny poprzestaje. Oj wy, śmiałki, a nurze syćcie wasze głody, godujcie. Za to jutro, gdy wstanie dzień młody, dalej w drogę. Ja sama powiem, jak i kędy, byście znów przez szaleństwo nie popadli w błędy, ani w niebezpieczeństwo na wodzie lub ziemi, rzekła. I nam dodała serca słowy temi, jakoż przez ten dzień wszystek, nim słońce zapadło, wyprawiliśmy stypę, piło się i jadło. Lecz kiedy już wieczorna nadeszła godzina, a spać legła przy cumach korabnych drużyna, wtenczas z sobą mnie na bok odwiodła bogini, usiadła na trawniku, jam też siadłszy przy niej, opowiadał jej całą podróż szczegółowie, na co mi boska Kirka w tych słowach odpowie. Kiedyś tak wszystko sprawił, posłuchać ci zda się, co powiem i co Bóg sam przypomni ci w czasie. Ty w kraj syren zajedziesz, czarownic, co zdradzą tych wszystkich, jacy tylko o nie tam zawadzą. Szaleniec, kto się zbliży i syren tych śpiewy usłyszy, on nie ujrzy nigdy, póki żywy, ni małżonki, ni dziatek, ni ziemi rodzinnej. Tak go zczaruje śpiew tych syren słodkopłynne, które siedzą na łące, a wkoło nich gnaty ludzkie leżą stosami i ciał wyschłych szmaty. Ty je mijaj i zalep uszy towarzyszy woskiem miodnego plastru. Niech żaden nie słyszy głosu ich. Lecz jeżeli sam byłbyś ciekawy posłuchać, to powrozem każ do masztu nawy przywiązać się, a mocno za nogi i ręce, a wtedy się przysłuchaj dwóch syren piosence. Lecz gdybyś się wyrywał, wołał, by zdjąć pęty, to masz być jeszcze mocny. Mocniej powrozem ściśnięty. Gdy tak szczęśliwie miniesz syrenie pobrzeże, nie wytykam ci drogi, czy okręt obierze. Drogę w prawo lub w lewo sam rozważysz sobie, która lepsza. Ja tylko opiszę ci obie. Na jednej z wód wyłażą skał, stromych urwiska, wzdęty wał Amfitryty, o nie się rozpryska. Skały te zowią bogi w swej mowie błędnymi. Żaden ptak ni gołąbka nie przemknie nad nimi z ambrozją, którą niesie dla ojca chroniona, żeby od gładkiej skały nie była schwycona. Lubo Zeus gwoli liczby zawsze nową stwarza. Tutaj niechybna zguba czeka na żeglarza. Ciała ludzkie i belek okrętowych szczęty schłoną albo płomienie, albo mórz odmęty. Jeden li tylko okręt Argo Sławion wszędy, gdy wracał od Ajeta, mógł się przemknąć tędy, lecz te rafy i Argo by nie oszczędziły, gdyby nie pomoc Hery, Jazon był jej miły. Dalej są dwie opoki, jednej szczyt się jeży aż w niebiosa, a na nim gruby obłok leży, co nie znika ni latem, ni czasu jesieni, i ten szczyt się nie złoci od słońca promieni. Nań się wdrapać lub zejść zeń, nie w ludzkiej to sile, choćby kto rąk 20, a i nóg miał tyle. Głaz bowiem jak ociosan, gładki z każdej strony, we środku ma jaskinie, otwór jej zwrócony ku ciemnościom Erebu. Więc oną jaskinie okręt twój, Odyseju, niechaj tak ominie, by z pomostów ten otwór żadna nie doniosła strzała ciśnioną ręką łucznika z rzemiosła. W tej jamie Skylla siedzi, słychać ją z daleka, skomli jakby miot szczeniąt i jak one szczeka. Okropna to poczwara i nikt jej widoku nie zniesie. Sam Bóg nawet nie dotrzyma kroku. Łap 12 szkaradnych jest u tej bestyi i 6 szyi wyciągniętych, a na każdej szyi łeb sprośny, w paszczy zębów 3 rzędy, a przy tym gęstych, a chropoczących przeraźliwym zgrzytem. Zwykle na dnie pieczary leży tułów spory, a łby tylko wystawia z głębi onej nory i łapczywie czatując w paszcze swoje chwyta delfina, psa i wszystko, co ma amfitryta w swoim państwie podwodnym. Wszystko, co się zdarzy, nie pochlubił się dotąd nikt stylu żeglarzy, by nie miał od niej szkody. Każda jej paszczenka zwykle z łodzi unosi jednego człowieka. Blisko od niej zobaczysz drugą taką skałę, lecz niższą, bo przerzucisz przez nią każdą strzałę. Jest tam figowe drzewo, ze skały zwieszone, pod nim groźna charybda. Łyka morze słone, trzykroć w dzień je wyrzuca, trzykroć wciąga w siebie. A gdy wciąga, o, niechże nie będzie tam ciebie. Już by i sam Posejdon nie mógł cię ratować. Pamiętaj, Odyseju, łódź swoją sterować najbliżej po Podskylle, gdyż większym jest zyskiem 6 ludzi utracić, niż zginąć ze wszystkim. Skończyła, a Jam na to tak jej odpowiedział. Boginio, chciej odsłonić prawdę, niechbym wiedział, czy uchodząc charybdy łakomego garła, mógłbym Skylle ukarać, że moich pożarła? Tom mówił, a bogini rzekła tymi słowy. Ty byś i Skylle wyzwać na rękę gotowy, ty byś się porwał, śmiałku, i na same bogi. Bo przecież nieśmiertelnym jest ten potwór srogi. Nie da on ci się zabić i nic go nie złamie. Jeden środek – uciekać. Na nic silne ramię. Jeśli staniesz pod skałą, by wydać bój Skylli, ona 6 łbów powtórnie z czeluści wychyli i drugich 6 porwie. Śpiesznie, więc przepływaj koło niej, a boginkę Kratais przyzywaj, matkę Skylli, co życie dała tej szkaradzie. Ta ją wstrzyma i odtąd nie będzie na zdradzie. Dalej ostrów Trinaki trafisz, tam na łące do Boga Słonecznego stada należące pasą się. Jest stad 7 owczych, 7 wołowych, a w każdym po 50, nigdy liczba owych nie zwiększa się, nie zmniejsza. 2 nimfy je pasą, Lampetia z Faetusą, obie cudne krasą, Helios je miał z Neairą. O swe córki dbała matka, gdy już podrosły, daleko wysłała aż na ostrów Trinaki, by trzody ojcowskie i woły ciężkorogie pasły dziewy boskie. Jeśli na powrót pomny oszczędzisz te trzody, to wrócisz, chociaż nędzasz do swojej zagrody. Lecz jeśli je naruszysz, twój okręt z drużyną zginąć musi. Ty ujdziesz, ale cię nie miną nieszczęścia i choć wrócisz do dom i rodziny, to późno, biedny bardzo, sam jeden, jedyny. Tak mówiła. Wtem jutrznia zabłysła na niebie. Kirka mnie pożegnawszy, odeszła do siebie. Ja na okręt zwołałem czelać rozpierzchnioną. Kazałem, by od brzegu liny odczepiono. A gdy wszyscy zasiedli rzędem długie ławy, wiosłami próć zaczęli morski nurt słonawy. Wtem od ziemi na okręt nasz modrawo dziobne wiatr pociągnął nasłany od kirki nadobnej. Pięknowłosej bogini, przewodnik żeglugi. Ład zrobiwszy na nawie, płyniemy czas długi, milczący, nieruchomi, na wiatr i ster zdani. W końcu tak się ozwałem. Druhowie, kochani, nie jednemu, ni kilku zwierzam się wybranym z przeznaczeniem od kirki mnie przepowiedzianym, lecz wszystkim chcę obwieścić, jaką przyszłość wróży. Czy zginiem, czy szczęśliwie powrócim z podróży. Najpierw radzi bogini na śpiewy zwodzące głuchym być owych syren, co siedzą na łące. Mnie jednemu li wolno słuch mieć dla ich śpiewu, lecz trzeba mnie przywiązać k masztowemu drzewu i spętać powrozami za nogi i ręce, bym nie drgnął. Lecz jeżeli owe więzy skręcę lub zawołam, puszczajcie, odmówcie posłuchu i mocniejszymi pęty skrępujcie co duchu. Tak więc część przepowiedni zwierzyłem drużynie. Okręt nasz gnany wiatrem pod ostrów podpłynie dwóch syren, a wtem naraz wiatr ucichł i wodne fale się wygładziły, jak niebo pogodne, któryś Bóg je uciszył. Poskoczyli nagle towarzysze na nogi, aby zwinąć żagle i na dnie łodzi złożyć, po czym rozbijano nurt wiosłami, aż morze pokryło się pianą. Jam wtedy miednym nożem krąg wosku na części krajał drobno i gniódł z nich gałki w silnej pięści. Wosk prędko stał się miękki już samym gnieceniem, już rozgrzany gorącym Heliosa promieniem. Co zrobiwszy, każdemu zalepiłem słuchy. Potem do mnie się wzięto. Związali mnie druhy do masztu powrozami za nogi i barki i wziąwszy się do wioseł, gnali okręt szparki. A gdyśmy się zbliżyli do wyspy tej brzegu, syreny, widząc nawę gnaną w pełnym biegu, pieszczonymi głosami śpiew zawiodły taki. Zbliż się, chlubo Achiwów, Odysie z Itaki, zbliż do lądu, posłuchaj, jak śpiewamy cudnie. Nikt tu jeszcze na czarnym nie przemknął się sudnie, żeby się nie zatrzymał na dźwięk naszych pieni. Owszem, wszyscy śpiewaniem tym rozweseleni, oświeceni mądrością, płyną sobie dalej. Wiemy, co niegdyś Grecy, Trojanie doznali nieszczęść z bogów, naprawy na Ilionu, polach. Wiemy o wszystkich ziemskich dolach i niedolach. Tak śpiewały, a we mnie już żądza się budzi słuchać jeszcze tych śpiewów. Więc mrugam na ludzi, by przyszli mnie rozpętać. Okręt pędzi chyżo. Wtem Euryloch, Perimet do mnie się przybliżą i przywiążą do masztu silniej powrozami. Tymczasem wyspa Syren została za nami. Już ich głosu i śpiewu prawie nikt nie słyszy. Więc wosk z uszu odlepiał każdy z towarzyszy, a i mnie z onych pętów też oswobodzili. Minąwszy zatem wyspę, ujrzałem w tej chwili jakby dym i wełn wielki, łamiący się z grzmotem, aż z rąk wiosła wypadły ze strachu i potem same biły się z falą. A nawa jak wryta wraz stanęła, bo nikt się do wioseł nie chwyta. Widząc to, cały pomost przebiegłem i mową taką cuciłem martwą czelać okrętową. Bracia, tyle już nieszczęść przeszliśmy i znamy. Nic tu nie ma gorszego niż w ten czas wśród jamy cyklopskiej, kiedy kamień zawalił nam w niście. Jednak stamtąd pamięta każdy oczywiście, jakem wywiódł was głową chytrą, a przezorną. Nurze, chłopcy, co każe wykonać mi sforno. Wszyscy niech chwycą wiosła, rzędem zajmą ławy i wiosłują co siły. Może Zeus łaskawy sprawi, że nas ucieczka od śmierci uchroni. Ty zaś, sterniku, który ster nawy masz w dłoni, omijaj, a przestrogę wyryj sobie w głębi owe dymy i wiry, gdzie morze się kłębi, a bierz się popod skałę, bo gdybyś przypadkiem skręcił tam, koniec z nami byłby i ze statkiem. Skończyłem. Oni rozkaz natychmiast spełnili, lecz o nieuniknionej nie rzekłem nic skylni. Aby drużyna moja, gdyby śmierć spostrzegła, zbiwszy się w trwożną kupę, wioseł nie odbiegła. Już też i ja, niepomny, na rozkaz surowy, dany od Kirki, chciałem na bój być gotowy. Jakoż zbrojem wdział na się, dwa oszczepy w obie ręcem wziął i stanąłem na okrętu dziobie, pewien, że potwór z skalnej wypadł szykomyszy, stąd zacznie mi porywać moich towarzyszy. Lecz nigdziem go nie zoczył, choć w szczelinach skały, aż do znużenia oczy go moje szukały. Pod strachem wpłynęliśmy w przesmyk, gdzie szła droga. Tu nam groziła Skylla, tam Charybda sroga, co bezdenną paszczęką słoną wodę żłopie, a kiedy ją wyrzuca, jak w kotła ukropie kipiała ona kołbań i białymi piany po szczyt obryzgiwała obu skał tych ściany. A znów, gdy słoną topiel wciągała do garła, skały się trzęsły, kołbań do dna się rozwarła, aż widać było muł czarnego pokłady. Struchleli na ten widok. Przestrach zdjął ich blady, bo już śmierć nieochybna przed oczami stała. Wtenczas Skylla, wypadłszy, sześciu nam porwała z nawy, a wszystko chłopcy i silne i żwawe. Owoż, gdym się obejrzał na druhów i nawę, ujrzałem ręce, nogi w powietrzu drgające nad sobą i ich głowy na mnie wołające. Odysie! Raz ostatni wyjękli biedacy. Na brzegu z długą żertką siedzący rybacy rybom zdradliwą pastwę rzucają do toni, wbitą na róg wołowy. Rybki idą do niej i trzepocące na brzeg porwane są wędką. Z takim oni trzepotem śmigli w otwór prędko, gdzie ten smog żreć ich począł, a w najsroższej męce krzycząc do mnie błagalnie wyciągali ręce. Nigdy okropniejszego nie spotkał widoku w burzach morskich i w przygód przeróżnych natłoku. Wymknąwszy się z Charybdy i z Kylli przesmyku, przybyliśmy do wyspy Bożej, gdzie bez liku heliosowego bydła na łąkach się pasa. Moc owiec i jałowic rogatych tam hasa, że kiedym był na morzu, podal już się dało słyszeć, jak tam w zagrodach to bydło ryczało. Zaraz na pamięć przyszły i te słowa wieszcze wróżbity Teiresjasza, nie mniej inna jeszcze od ajajskiej bogini, dana mi przestroga, abym unikał wyspy słonecznego boga. Więc ze ściśnionym sercem rzekłem: przyjaciele, uważajcie, co powiem. Wróżby wam udzielę, którą duch Teiresjasza dał mi, a ionych rad dobrych od ajajskiej Kirki udzielonych, żeby by z dala omijać dla nas niebezpieczny ostrów, gdzie stada swoje trzyma Bóg Słoneczny. Jakieś bowiem nieszczęście wielkie nas tam czeka, więc chłopcy opłyniemy ten ostrów z daleka. Tak rzekłem. Oni smutnie pozwieszali głowy. Lecz Euryloch gniewnymi napadł na mnie słowy. Okrutny, puszysz siłą. Ciebie z nóg nie zwali trud żaden, członki twoje ukute ze stali. Przeto drużynie zbitej pracą i niewczasem nie dasz wysiąść, pokrzepić się snem i popasem. Tam na ziemi oblanej wodą i w uporze każesz ominąć wyspę, aby w nocnej porze tłuc się po mglistym morzu, nie wiedzieć gdzie, po co, przecież najsroższe wichry najzwyklej dmą nocą. Gdzież się skryjem? Jak pewnej możemy ujść śmierci, jeżeli burza przyjdzie, a nawą zawierci bądź not wściekły, bądź zefir? W takiej zawierusze, wbrew bogów woli, giną okręty i dusze. Poddajmy się więc nocy. Nie będzie na zdradzie. Wieczerze przyrządzimy tutaj, na pokładzie, a rano znowu wsiędziem pruć bezbrzeżne wody. Rzekł Euryloch i drudzy przyklaśli do zgody. Lecz jam zwietrzył od razu, że bies sprawę gmatwa, więc rzekłem: Eurylochu, zaprawdę rzecz łatwa przemóc mnie, kiedy wszyscy idą na przekorę. Dobrze, lecz wprzód przysięgę od was tu odbiorę, że jeśli na tej wyspie na stada traficie, jałowic albo owiec, ni jawnie, ni skrycie, nikt się na nie nie targnie. Głód nas tu nie zmoży, Kirka nas opatrzyła w żywność z łaski Bożej, rzekłem. Oni przysięgę świętą wykonali, że bydła nie tkną, zatem... Nie płynąc już dalej, zawinęliśmy w przystań wydrążoną nawą, nieopodal wód słodkich, i drużyna żwawo wyskoczyła, wieczerze na brzegu przyrządza. A gdy się już nasyci, zgłodniała ich żądza, nóż opłakiwać pamięć drogich towarzyszy, których Skylla wciągnęła do swoich komyszy, aż nareszcie spłakani krzepiącym snem zasną. Trzy części nocy przemkło i gwiazdy już gasną, gdy oto chmurowładny Zeus wzbudził wichurę pędzącą zewsząd chmury, że aż w jedną chmurę ląd zawinął i morze, i spadła ciemnica. O świcie, gdy jutrzenka wstała krasnolica, wciągnęliśmy łódź naszą w wydrążenie skały, gdzie nimfy swoje pląsy i zebrania miały, po czym zwoławszy swoich, rzekłem do gromadki: dość żywności i wina jest tu, moje dziadki, przeto wara od bydła, nóż licho się czepi, tych jałowic i owiec nie tykać najlepiej, bo to własność Heliosa, te stada na łące. Groźny pan słuch ma dobre, oczy wszechwidzące, rzekłem. Oni uznali moc mego zakazu. Odtąd not cały miesiąc doł nam i ni razu inny wiatr okrom Eura i Nota nie wiewał. Więc dopóki zapasy każdy rad spożywał, to i bydła nie tykał, bo i nie czuł głodu. Lecz gdy żywność w okręcie wybrano do spodu, rozbiegły się po wyspie zgłodniałe biedaki łowić, co do rąk wpadło, czy ryby, czy ptaki. Jam rad samosam chadzał, modły gorącemi prosić bogów o powrót rychły do mej ziemi. A gdym raz się od moich odbił i w ustronie zaszedł ciche, umyłem, jak się godzi dłonie, i do bogów olimpskich pobożniem się korzył, a te mi sen zesłały i sen mnie był zmorzył. W ten czas właśnie Euryloch nawiązał sieć zdrady. Towarzysze niedoli, rzekł, słuchać mej rady. Zaprawdę śmierć dla człeka każda niedogodna, lecz żadna tak okropna nie jest, jak śmierć głodna. Dalej więc, co najlepsze byki z paszy spędźmy i bogom nieśmiertelnym objate poświęćmy. A kiedyś do Itaki, gdy wróci mojczystej, cześć powinną odbierze ten bóg promienisty. Chram mu wzniesiem, ozdoby sprawim złotolite, lecz jeśli się pogniewa, o bydło pobite i nasz okręt wraz z nami na zgubę przeznaczy, a bogi mu pomogą, to wolałbym raczej od razu morską wodą zalać sobie duszę, niż w tej pustce na długie skazać się katusze. skończył. Oni zgodnymi, wtórząc mu okrzyki nóż spędzać heliosowe na objate byki, które w pobliżu Nawy chodziły po trawie, szerokołebne, z wszystkich najpiękniejsze prawie. Spędzone otoczyli bóstw, potęgi święte wezwali, mietli listki na dębie uszczknięte, gdyż jęczmienia nie mieli. Owoż, gdy skończono modły, bydła nabito, ze skór obłupiono. Wycięte ućce, tłuszczem dwukrotnie spowite, nieociekłymi ze krwi mięsami nakryte. Wraz z trzewiami w ofiarnym skwarzyli płomieniu, lecz wina zabrakło, wody k pokropieniu użyto. Więc na stosie, gdy ućce zgorzały, resztę mięsiw na mniejsze krajano kawały i wkładano na rożne. Wtem z drzemoty mojej, zbudziwszy się, poszedłem ku morskiej ostoi, a zbliżając się k Nawie dwakroć owioślonej, zalatywał mnie dymek ofiary spalonej. Struchlałem i tę skargę zaniosłem do nieba. Ojcze Zeusie, wy, bogi, zguby mej wam trzeba, że mnie snem zmorzyliście, aby ci niegodni, nie widząc mnie bezecnej, dokonali zbrodni. Wtem Lampetia w powiewnym wionęła rańtuchu do Heliosa wiadomość, zanosząc co duchu o bykach porzezanych. Wstrząsł się promienisty i wołał wrząc od gniewu: Zeusie wiekuisty i wy wszyscy bogowie, mścicie się okrutnie na drużynie Odysa. Zuchwałe te trutnie wycięli moje stada, na które patrzałem z lubością, gdy na gwiezdne błękity wjeżdżałem lub gdym z niebios się staczał ku ziemskiej krawędzi. Jeśli kara za rozbój łotrów tych oszczędzi, zejdę w mroki Hadesu świecić nieboszczykom. Na to Zeus, chmur i wiatrów przewodzący szykom: Heliosie, świeć jak zawsze bogom tu na niebie i ziemi, która ludzi wykarmia przez ciebie wnet, ja na ten ich okręt piorun cisnę z góry, w mórz środkowiu i okręt strzaskam w drobne wióry. Rzecz tę wiem od Kalipsy, onej krasawicy, a jej z tym się Hermeias zwierzył w tajemnicy. Przyszedłszy więc do Nawy i morskiego brzegu, jąłem ostro strofować wszystkich po szeregu. Lecz cóż począć? Pożnięte leżały bydlaki. Niebawem i złowróżbne zjawiły się znaki. Skóry same pełzają, na rożnach mięsiwa ryczą, a i surowe rykiem się odzywa. 6 dni tak używali na mięsie zbytniki, Heliosowi najlepsze pozjadawszy byki. Lecz Zeus Kronion, gdy zesłał 7 dzień z kolei, nagle wiatr ustał, srogiej nie było już wiei. Wsiadamy więc, sterujem na morze otwarte, maszt już dźwignion i jasne żagle rozpostarte. Gdy za nami Trinaki został smug zielony, nie widzim nic krom nieba i wód z żadnej strony. Wtedy Zeus ciemnomodrym nad nimi obłokiem zwiesił się i noc była na morzu głębokiem. Okręt ledwo się ruszał. Zachodni wiatr zadął wściekłym gwizdem i zmącił, do dna wody padł. On to liny masztowe zdarł jednym napadem i maszt się zwalił. W środek posypał się gradem wszystek sprzęt. Maszt o tyły okrętu zawadził. Łeb strzaskał sternikowi, z pomostu go zsadził, że jak nurek w głąb pornął. A zgniecione ciało duch opuścił. Wtem nagle nad nami zagrzmiało. Piorunem Zeus padł w okręt z łoskotem. Strząśnięcie od góry aż do spodu czuć było w okręcie. Toż siarki zapach. Wszystka z pomostu drużyna zmieciona wpadła w morze. Szamocąc się wspina i znowu się zanurza, niby morskie wrony. Bóg im nie dał powrócić. Żywot ich skończony. Jam biegał po okręcie, póki bałwan wielki nie odarł żebr do spodniej przyprawionych belki, która sama bujała, aż drzewo masztowe spadło na nią. Przy maszcie linę surowcowe, postrzegłszy maszt ten z wręgą do kupy związałem, wsiadłem okrak i wzdętym falom się oddałem. Wkrótce już wiatr zachodni stracił pęd gwałtowny, lecz wtomiast not się zerwał. Mnie strach niewymowny ogarnąłbym w Charybdy, nie wpadł wir bezdenny. Tak płynąłem noc całą, aż póki brzask dzienny nie odkrył tu Charybdy, a owdzie skał skylni. Charybda słone morze łykała w tej chwili, co widząc figowego jąłem się konaru. Uczepion jak nietoperz, nie mogłem z wiszaru nóg oprzeć ani ciału ulżyć oczywiście, bo korzenie daleko, a gałęzi kiście szły w górę. Całą kołbań ocieniała figa. Więc wisiałem, czekając, pokąd nie wyżyga wir na powrót tej wręgi. A czekałem właśnie niecierpliwie i długo, jak ten, który właśnie sądził między młodzieżą zebraną w agorze i głodny śpieszył do dom o wieczornej porze. Tyle zeszło nim wręgę, kołbań wyrzuciła. Zebrawszy się więc w kupę, skoczyłem co siła i padłem tuż przy drewnach, które woda niosła, a dosiadłszy ich rąk mych użyłem za wiosła, lecz skylim już nie spotkał. O, dzięki wam, bogi! Inaczej nigdy śmierci nie uszedłbym srogiej. Tak dni 9 się tłukłem, aż 10 nocy przybiłem do Ogygi, przy boskiej pomocy, gdzie mieszka pięknowłosa Kalipso, bogini. Gościnnie tam przyjęty, długo bawił przy niej. Lecz po co opowiadać przygody wam znane wczoraj w tej tu świetlicy, już opowiadane tobie i twej małżonce? Mam nieco odrazy, by jedną rzecz już znaną powtarzać dwa razy.